między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko we wczesne niedzielne popołudnie. Dziś niedziela palmowa, a to znak, że do świąt Wielkiej Nocy pozostało już naprawdę bardzo, bardzo niewiele czasu. Już teraz wiemy, że będą one zupełnie inne niż jakiekolwiek wcześniejsze. W dzisiejszym programie opowiemy, w jaki sposób Kościół chce przeżyć Wielkanoc w czasach epidemii koronawirusa. Będziemy m.in. towarzyszyli kapłanowi, który udziela mobilnej spowiedzi z wykorzystaniem 4 kółek. Zadzwonimy także pod numer telefonu, pod którym wsparcia mogą szukać osoby przeżywające trudne emocje w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Między niebem a ziemią zapraszam.
Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. One pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też.
Triduum paschalne bez ciemnicy, grobów pańskich i święcenia pokarmów w kościołach. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wydał specjalne rozporządzenie dotyczące celebrowania liturgii w Wielkim Tygodniu i w Niedzielę Wielkanocną na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.
Przed nami, chrześcijanami, stają święta Zmartwychwstania Pańskiego, które będą jedyne w swoim rodzaju.
Mówi rzecznik kurii metropolitalnej w Gnieźnie, ksiądz Zbigniew Przybylski.
Ale najpierw Niedziela Palmowa i Święto Młodzieży w tym roku online.
Niedziela Palmowa jest diecezjalnym świętem młodzieży. Ksiądz prymas pomyślał, że chciałby tego dnia mimo wszystko z młodzieżą się spotkać, choć nie może tego uczynić w sposób fizyczny, nie może ich zaprosić do katedry gnieźnieńskiej, gdzie chce sprawować mszę świętą. Zaprasza ich do duchowego uczestnictwa w tej Eucharystii i do uczestnictwa online.
tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek napisał: jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, nadzieję, entuzjazm, wspaniałomyślność, Jezus podchodzi do ciebie i pragnie ci powiedzieć: młodzieńcze, tobie mówię, wstań.
Zaprasza prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Będę odprawiał mszę świętą i pragnę się modlić za was, prosić dla was o ten entuzjazm, który może dać Chrystus, o to, byście odważnie za nim poszli. Będziemy się modlić w katedrze gnieźnieńskiej, na mszy świętej po gorzkich żalach, w niedzielę palmową o godzinie 15:40. Bądźmy razem.
A same święta?
Ksiądz prymas, mając na uwadze rozporządzenie watykańskie oraz rozporządzenia Konferencji Episkopatu Polski, postanowił, że w tym roku rzeczywiście Wielki Tydzień i samo Triduum będzie wyglądało inaczej. Wielki Czwartek nie będziemy w tym roku sprawować mszy świętej Krzyżma. Jest to przedpołudniowa msza święta z poświęceniem olejów i z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. Tę mszę świętą będziemy sprawować po zakończeniu epidemii w dogodnym terminie dla kapłanów, aby mogli się zebrać. Te przyrzeczenia będą mogli Wielki Czwartek odnawiać prywatnie. Także nie będzie poświęcenia olejów. Te oleje, które były poświęcone rok temu, zachowują oczywiście swoją ważność. Mamy ich jeszcze wystarczającą ilość, także kapłani będą korzystać z olejów zeszłorocznych. Liturgia mszy świętej Wieczerzy Pańskiej sprawowana w katedrze o godzinie 18:00. Przez księdza prymasa będzie transmitowana internetowo na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej, gdyż w tej mszy świętej może brać udział jedynie 5 osób.
No i nie będzie tradycyjnego obmywania stóp, tak?
Tego obrzędu nie będzie.
Co z grobami pańskimi w kościołach?
Aby nie gromadzić wiernych w kościołach, aby nie przekraczać tej dozwolonej liczby 5 osób, ksiądz prymas zdecydował, że w archidiecezji gnieźnieńskiej nie będą budowane ani ciemnice, ani groby pańskie. Oczywiście w ciągu dnia kościoły będą otwarte, jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł do kościoła wejść i się pomodlić, jednakże Pan Jezus będzie przechowywany tak, jak to jest zazwyczaj, czyli w tabernakulum.
Też nie będzie tego tradycyjnego zwyczaju odwiedzania grobów.
No, chcieliśmy też uniknąć niebezpiecznego gromadzenia się ludzi w kościele.
Nie będzie też święcenia potraw.
Ksiądz prymas również z tych samych względów, aby niepotrzebnie nie gromadzić wiernych, nie narażać ich na niebezpieczeństwo zarażenia, zdecydował, iż kapłani w kościołach ani po domach nie będą święcić pokarmów. Prosi, aby ojciec rodziny czy też nestor rodu podczas śniadania wielkanocnego odmówił modlitwę błogosławieństwa, która jest umieszczona na naszej stronie internetowej. Została też przesłana do parafii, aby księża proboszczowie mogli te modlitwy wiernym rozdawać.
I same święta już jak będą wyglądać?
Wigilii Paschalnej Wielką Sobotę będzie przewodniczył ksiądz prymas. Na zakończenie tej Wigilii Paschalnej będzie moment wyjątkowy. Ksiądz prymas wyjdzie z Najświętszym Sakramentem przez drzwi gnieźnieńskie, stanie na progu katedry i pobłogosławi nasze miasto, parafię archikatedralną i całą diecezję. Zachęca również do tego gestu proboszczów, aby Wielką Sobotę, jeżeli nie ma procesji rezurekcyjnej rano i rezurekcji rano, aby uczynili ten gest właśnie w sobotę u wejścia do kościoła, błogosławiąc swoje parafie, a jeżeli przewidziane są msze święte rezurekcyjne, aby po procesji rezurekcyjnej proboszczowie pobłogosławili Najświętszym Sakramentem swoje parafie. W tym roku ze względu na te ograniczenia liczebne nie będzie mszy świętej rezurekcyjnej w katedrze. Natomiast w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 10:00 ksiądz prymas będzie przewodniczył mszy świętej z homilią. Ta Eucharystia będzie transmitowana na stronie internetowej naszej archidiecezji, podobnie jak wszystkie liturgie Triduum Paschalnego.
Czyli wiernych zachęcacie, żeby zostali w domach?
Tak jest, zachęcamy wiernych, aby zostawali w domach, aby łączyli się z nami duchowo. Przypominamy również o despensie księdza prymasa, która jest ciągle aktualna. Dotyczy ona obowiązku udziału w niedzielnej świątecznej mszy świętej. Tą despensą są również objęte święta wielkanocne.
A co ze spowiedziami? Czy rzeczywiście widać, że ludzie się spowiadają? Czy nie ma tłoku przed konfesjonałami?
Z mojego doświadczenia i z posługi spowiedniczej w katedrze muszę powiedzieć, że tak jak to bywało w poprzednich latach, gdzie tworzyły się naprawdę duże kolejki oczekujących do spowiedzi, w tym roku nie ma tego. Zdarzają się pojedyncze osoby, które przychodzą, aby się spowiadać. Ksiądz prymas w swoich zarządzeniach przypomina, że okres spowiedzi wielkanocnej trwa aż do niedzieli Trójcy Przenajświętszej, także Jeżeli nie ma możliwości odbycia spowiedzi w okresie Wielkiego Postu, można to uczynić po Wielkanocy i w ten sposób zadośćuczyni się przykazaniu kościelnemu. Także przypominamy o tym, że akt żalu doskonałego gładzi grzechy powszednie, ale również grzechy śmiertelne. Jeżeli chcemy uzyskać też zgładzenie grzechów śmiertelnych, to temu aktowi żalu doskonałemu, skierowanemu ku Panu Bogu i ze względu na miłość do Niego musi też towarzyszyć postanowienie jak najszybszej spowiedzi i wyznania grzechów ciężkich, kiedy tylko to będzie możliwe.
Zostań w domu, ale tylko ciałem.
Duchem zaś bądź z nami w czasie transmisji mszy świętej na internecie.
Co czuje kapłan, który musi zamknąć przed wiernymi drzwi kościoła?
Tak, no to jest sytuacja bardzo trudna do przeżycia.
Mówi proboszcz parafii Chrystusa Wieczystego kapłana w Gnieźnie ksiądz Andrzej Grzelak.
Poprosiłem tutaj obsługę naszych kościelnych. Oni tam siedzą w ławkach w kościele, wchodzą, patrzą jak wierni wchodzą do kościoła. Wchodzi piąta osoba. Dyskretnie podchodzi do drzwi i te drzwi po prostu zamyka na klucz. I to tak właśnie wygląda. Tylko zapraszamy do duchowego łączenia się z tym, co się dzieje w kościele. To jest w pewien sposób dla nas wszystkich wyzwanie, począwszy od księży, od duszpasterzy, a skończywszy na dzieciach, na tych, którzy dopiero co wchodzą w życie. Nie jest to łatwa sytuacja, ale właśnie może ona też stwarza taką okoliczność, którą będziemy wspominać, że mimo tej trudnej sytuacji musieliśmy się zatrzymać na rzeczach najistotniejszych. I w tym roku będziemy przeżywali te tajemnice z daleka.
Tylko dusza, dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli, dusza porwana w prąd. Thank you.
Od wielu lat ksiądz Adam Pawłowski, proboszcz spod poznańskiego Rogalina, wykorzystuje media społecznościowe do mówienia o Bogu. Kontaktuje się z wiernymi m.in. za pośrednictwem Facebooka, zamieszczając tam filmy i zdjęcia. Prowadzi również transmisje modlitewne. W czasach koronawirusa jego działalność online zyskała jeszcze bardziej na znaczeniu, a po siłą rzeczy odbiorców takiego przekazu jest teraz znacznie więcej. Ostatnio ksiądz Pawłowski zaproponował także swoim parafianom spowiedź Drive. Jego działalność obserwuje Jacek Butlewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z parafii w Rogalinie. Dzwonią do mnie pary ślubne, które z powodu koronawirusa zastanawiają się nad przełożeniem terminu.
W taki sposób przez media społecznościowe ksiądz Pawłowski kontaktuje się ostatnio z wiernymi.
Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej z prośbą o stanie pandemii.
Pierwsze byłem w kwarantannie, a teraz szukamy różnych form wyjścia do parafian, do osób wierzących. Transmisja różańca przez Facebooka czy Drogi Krzyżowej, tak samo jeśli chodzi o mszę świętą. No i też szukanie sposobów, by osoby mogły skorzystać jak najbezpieczniej ze spowiedzi świętej. To jest tak, że ja będę siedział w samochodzie na miejscu pasażera, będę w maseczce na twarzy, w odległości 1,5 metra czy więcej podjeżdża drugi samochód i wtedy kierowca z tego drugiego samochodu może się wyspowiadać, żeby nie było za dużo słychać dla osób, które będą gdzieś z tyłu czekały w kolejnym samochodzie, właściwa odległość, bezpieczeństwo, higiena. Jest to taka forma, by no właśnie dać szansę osobom, które martwią się o swoje zdrowie, by skorzystać ze spowiedzi świętej przed świętami.
Nowe czasy wymagają nowych wyzwań. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pomysł jest ciekawy, nowy, może być kontrowersyjny, zwłaszcza dla tych, którzy przyzwyczajeni są do tradycyjnych form spowiedzi. Ale jeśli to jest bezpieczne, jeśli i ksiądz, i wierni to akceptują, traktuję to niezwykle pozytywnie. To chyba dowód na to, że Kościół jest otwarty na nowe potrzeby, na nowe wyzwania.
Ja zauważyłem, jest takie powiedzenie, okazja czyni spowiedź. I jak się jako kapłan przemieszczam się w sutannie, czy jestem w parafii, czy na rekolekcjach, czy idę po górach, czy robię zakupy nawet w markecie, czy na stacji benzynowej, to wiele osób, które widzi dostępnego kapłana, chce skorzystać ze spowiedzi świętej. I ta z form jest jedną z wielu. No przecież spowiadamy na bieżąco w setkach czy tysiącach parafii, w konfesjonale. Teraz zostały włożone też możliwość taka, żeby w salce, żeby zachować odległość, środki higieniczne. Więc tych możliwości jest wiele. Jest to jedna z takich form, która ma pomóc osobom, które martwią się o możliwość spowiedzi świętej, skorzystać z sakramentu przed Wielkanocą. Niedawno rozmawiałem z jakąś panią, która mówi, proszę księdza, ja się po prostu boję pójść do spowiedzi, bo się boję, że albo jakieś zarazki z osoby poprzedniej, albo przez kratkę coś się dostaną i mam z tym trudność. Więc jest to forma taka wyjścia naprzeciw osobom, które chcą się wyspowiadać. Daje to też możliwość wyjścia z takiego też rutynowego przeżywania spowiedzi świętej, bo czasami ktoś spowiadając się wchodzi w taki tryb kopiuj-wklej, powtarzania tych samych grzechów, troszeczkę mniejszej refleksji nad tym, no i oczekiwania, żeby ksiądz rozgrzeszył. A tu nagle forma nowa, ktoś mówi, no ale ja nigdy się tak nie spowiadałem, siedząc obok księdza czy przez samochód. To jest też okazja do tego, żeby bardziej ją tak świadomie przeżyć i pojednać się z Panem Bogiem.
Zapraszam do wspólnej modlitwy. Mam nadzieję, że dzisiaj
transmisję oglądają setki internautów.
Gdyby były jakieś przerwy czy inne trudności, ważne, żeby się wspólnie pomodlić, trwać na modlitwie.
Staram się tutaj właśnie codziennie robić transmisję przez Facebooka Różańca o 20:30, łącząc się w tej modlitwie z moimi parafianami czy znajomymi. Transmituję też Drogę Krzyżową i też uczestniczę gdzieś w nabożeństwach, wielbieniach, konferencjach, które gdzieś ktoś nadaje przez internet albo sam chce takie udostępniać. Więc tak samo jeśli chodzi o kontakt telefoniczny. Teraz wiele jest telefonów dotyczących właśnie ślubów. Pytania pojawiają się odnośnie, czy będzie pierwsza komunia w maju. Więc dużo też jest takiej też możliwości i potrzeby rozmowy z osobami, które są w kwarantannie albo są po prostu w domach dla bezpieczeństwa innych. I taka pociecha przez dobrą rozmowę, dobre słowo, wspólną modlitwę jest wielu potrzebna. Niedawno też miałem okazję tam gdzieś podrzucać komuś jedzenie, kto nie wychodzi z domu. Także ta sytuacja z koronawirusem dla nas jako Kościoła jako wspólnoty jest wyzwaniem i na szczęście widzę, że niesamowicie wiele różnych inicjatyw, pomysłów się tutaj pokazuje i można z tego skorzystać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich w godzinie modlitwy w łączności z całym światem, świętym Janem Pawłem II.
Filmik wrzucony przez księdza Pawłowskiego 2 kwietnia, rocznica śmierci papieża Polaka Jana Pawła II.
Chcemy w szczególny sposób wspominać jego pontyfikat, chcemy zawierzyć się Bożemu miłosierdziu, chcemy prosić Pana Boga, aby jego wzór i przykład przyczyniał się i dla nas, żeby dodać nam odwagi, byśmy chętnie modlili się, ufali Panu Bogu. Tutaj mam taki ołtarz, na którym odprawiałem msze święte, kiedy byłem jeszcze w kwarantannie, ale tutaj też jeszcze się teraz trochę więcej modlę za nas wszystkich. Zapalimy świeczuszkę. Zachęcam do tego, żebyście wy też pozapalali świece w waszych oknach. Możecie wrzucić tutaj zdjęcia tych świec, jak pięknie płoną. Światło jest symbolem Chrystusa, który rozświetla ciemność i w sposób szczególny świeci i oświeca nam drogę życia.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka.
Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić.
I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka.
O
ocal w sobie człowieka.
Od kilku dni w archidiecezji poznańskiej działa specjalna duchowa infolinia Ksiądz na sygnale. Mogą z niej skorzystać wszyscy wierni, którzy w związku z epidemią koronawirusa mają lęki, wątpliwości czy po prostu pytania dotyczące wiary. Księża odebrali już setki telefonów. Jeden z nich wykonała nasza reporterka Sandra Soluk.
Halo?
Szczęść Boże, czy dodzwoniłam się na infolinię Ksiądz na sygnale?
Tak, szczęść Boże, ksiądz Krystian, w czym mogę pomóc?
Witam serdecznie. W jakich sprawach ja w ogóle mogę dzwonić? Bo zastanawiam się, czy moje problemy są odpowiednie na tej infolinie.
Możemy rozmawiać na każdy temat dotyczący życia duchowego czy rozterek duchowych, które pojawiają się w związku sytuacją, z którą mamy do czynienia.
To się bardzo dobrze składa, bo ja przez tę epidemię czuję się trochę pogubiona, bo skoro opuszczam mszę i nie chodzę do kościoła, to czy aby na pewno to jest w porządku?
Tutaj trzeba powiedzieć i myślę bardzo mocno to zaznaczyć, że znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej. Konferencja Episkopatu Polski, poszczególni biskupi w danej diecezji udzielili swoim wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Wszystko po to, aby zadbać o nasze zdrowie i życie. Dlatego wspierając akcję Zostań w domu, jako wierzący nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia, jeśli w tym szczególnym, trudnym czasie nie będziemy uczestniczyli w życiu religijnym i duszpasterskim.
To bardzo się cieszę, trochę mi ulżyło. Sporo rzeczy w związku z tą epidemią spadło też na głowy samych wiernych. To znaczy, nagle my sami musimy się modlić, nagle sami musimy sobie trochę to życie religijne organizować, żeby szczególnie dobrze przeżyć Wielki Post, no, bardzo ważny okres w życiu każdego katolika. Jak to zrobić? Jak to przeżywać? Jak się zorganizować?
Tutaj myślę, taką pomocą jest szereg transmisji i tutaj zachęcam, zapraszam, aby rozeznać, czy parafia, na terenie której pani mieszka, taką transmisję modlitwy prowadzi, bo to jest na pewno duża pomoc, kiedy możemy we wspólnocie, uświadamiając sobie, że nie tylko ja się w taki sposób modlę, ale także moi bracia i siostry z parafii, której na co dzień praktykujemy i być może widujemy siebie w czasie niedzielnej czy codziennej Eucharystii. Też wyprzedzę pytanie, być może takie też się w pani sercu i w głowie rodzi, to ze święconką, bo to jest bardzo ważny wymiar świąt wielkanocnych, nie najważniejszy, ale w naszej polskiej tradycji ważny. Warto tutaj także sięgnąć do pomocy, które parafie przygotują diecezję gotowych modlitw, aby właśnie śniadanie wielkanocne rozpocząć wspólną modlitwą, jeśli jest w domu woda świętona, też pokropieniem pokarmów, aby uczynić zadość tej pięknej tradycji poświęcenia pokarmów i wspólnej modlitwy. I to może uczynić właściwie każdy w domu, dorosły, wierzący, czy to matka, czy ojciec, czy babcia, dziadek.
Jedna osoba z rodziny może pobłogosławić posiłek. Czy to jest taki przywilej dany tylko na czas epidemii?
To jest nie tylko przywilej związany z całą sytuacją, ale przypomnienie tych pięknych rytuałów rodzinnych, o których trochę zapomnieliśmy. Czy przypominamy sobie ten piękny zwyczaj czynienia znaku krzyża na bochenku chleba. To też przecież swojego rodzaju piękne błogosławieństwo. Dlatego ten obrzęd święconki sprawowany w domu, no, jest właśnie też odwołaniem i przypomnieniem, żebyśmy może, kiedy to wszystko minie, coraz częściej powracali, a może i każdego dnia, do wspólnej modlitwy przed posiłkiem.
Jeszcze spowiedź. Tego brakuje mi coraz mocniej. Czy ja mogę to zrobić przez telefon u księdza teraz?
Nie, niestety przez telefon nie jesteśmy w stanie się wyspowiadać. Podobnie nie możemy tego uczynić przez internet. Spowiedź zakłada osobiste spotkanie z spowiadającego się z grzechów i spowiednika. Wyjściem w tym trudnym czasie jest przyjęcie Komunii Świętej Duchowej. Tutaj taka podpowiedź, aby przygotować się do spowiedzi, przeprowadzić rachunek sumienia i potem w sercu swoim w czasie modlitwy przeprosić Boga za te właśnie popełnione grzechy. Skoro nie mamy możliwości fizycznej stanąć przy konfesjonale, wzbudzić ten akt żalu, a potem, kiedy sytuacja się unormuje, wtedy odbyć spowiedź i przystąpić do sakramentalnej Komunii Świętej.
Czy to oznacza, że w Poznaniu nie ma teraz nigdzie możliwości, żeby się wyspowiadać?
Możliwości oczywiście są, z tym, że ciągle przypominamy to hasło zostań w domu, zwłaszcza jeśli byłby to słuszny wiek. Natomiast oczywiście możliwość spowiedzi jest we wszystkich parafiach. Jednak zawsze trzeba wiarę łączyć z rozumem, z rozsądkiem i dobrze przemyśleć, czy jest wskazane, aby w tym czasie ryzyka z domu wychodzić.
Duchowa infolinia Ksiądz na Sygnale działa codziennie między godzinami 10 a 12 oraz 17 a 20 pod numerem 61 102 00 00. Powtórzę numer 61 102 00 00. Podobną pomoc oferują także poznańscy jezuici. A więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot, do litości wzbudzi, wygnańcy
stały rekolekcjonista ksiądz Maciej Sarbinowski rozważa dziś Mękę Pańską. W oddaleniu od wnętrz kościołów pomoże nam dobrze wsłuchać się w siebie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w tę wyjątkową niedzielę Męki Pańskiej, czyli w niedzielę palmową. Drodzy, dzisiaj i w najbliższy piątek, czyli Wielki Piątek, będziemy słuchać opisu męki Jezusa Chrystusa. Dzisiejszą niedzielą zaczynamy również najważniejszy dla chrześcijan katolików tydzień. I ważne jest, abyśmy prosili nieustannie Ducha Świętego o przeżycie tego wyjątkowego czasu w taki sposób, aby to doświadczenie spotkania wierzy głęboko z żywym i zmartwychwstałym Jezusem przemieniało nas nieustannie. Prośmy nieustannie Ducha Świętego, aby pomagał nam przeżywać ten czas nie tylko emocjonalnie, ale całym sobą. Dlaczego taka prośba do Ducha Świętego? Słuchając owego przerażającego doświadczenia męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, niejako możemy popaść w pewne niebezpieczeństwa, a mianowicie opłakiwanie słowne i sentymentalne cierpień Jezusa, kiedy prowadzimy nasze życie jak dotąd i bez zmian. Tak, to jest realne niebezpieczeństwo. Powzruszamy się, może nawet uronimy łzę, i po chwili wrócimy do naszej codzienności jak gdyby nic. A przecież On, Jezus Chrystus, umarł za każdego z nas z miłości, abyśmy nie prowadzili już takiego samego życia, być może takiego złego życia. Nie mamy być widzami, słuchaczami niejako zewnątrz opisu męki Pańskiej, ale dzięki łasce Ducha Świętego mamy stać się odbiorcami gotowymi na przyjęcie Bożego miłosierdzia. Kiedy to będzie możliwe? Kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy nędznymi grzesznikami, którzy przybili również Jezusa do krzyża swoimi nieprawymi wyborami, swoimi grzechami. Posłuchajmy, co mówił również Jezus do Faustyny Kowalskiej. Tak mówi Faustyna, czy zapisuje w swoim dzienniczku pod numerem 186. Powiedział mi dzisiaj Jezus: pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Jeszcze w innym numerze 369 tak Jezus mówi do Faustyny. Jedna godzina rozważania mojej męki bolesnej większą ma zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla Ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. Dlaczego Jezus w taki sposób mówi Faustynie? Właśnie dlatego, że kiedy ją rozważamy całym sobą, ze wszystkich swoich sił, z pełnym zaangażowaniem serca i umysłu, to odkrywamy przede wszystkim Jego miłość, bez żadnych warunków, czyli miłość miłosierną. Chciałem się dzisiaj zatrzymać nad opisem męki Jezusa też ze strony faktów i historii, zostawiając ten wymiar przeżyciowy każdemu z nas na czas osobistego spotkania z męką Jezusa. I to jest poza tym pierwszym warunkiem uznania siebie jako grzesznika, drugi warunek, by to doświadczenie, słuchanie tych wyjątkowych słów nas przemieniało, czyli znaleźć w tym najbliższym tygodniu czas, by być sam na sam z tym Jezusem, który wchodzi w bardzo trudny okres swojego też życia, a który zakończy się, doskonale o tym wiemy, ukrzyżowaniem. Zadajmy sobie trud postawienia sobie kilku niełatwych pytań, na które też nie odpowiadajmy zbyt szybko. Niech Jego łaska prowadzi nas ku prawdzie, że On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Niech Jego łaska prowadzi nas do tej prawdy, że On umarł za moje nieprawości, a moje grzechy były również gwoźdźmi, które przybijały Go z każdym uderzeniem. Co chcecie mi dać? A ja wam go wydam. Z tą propozycją Judasz przychodzi do arcykapłanów. Postawmy sobie pytanie, kiedy to każdy z nas jest Judaszem i za ile sprzedajemy Jezusa w naszych codziennych, cichych wyborach, szczególnie wtedy, kiedy nikt na nas nie patrzy z zewnątrz, kiedy nie ma spojrzenia naszych bliskich, a kiedy wybieram rzeczy, które są jak sprzedawanie Jezusa za srebrniki. To pierwsze pytanie. I kolejne. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. to słowa Jezusa skierowane do apostołów wieczerniku. Kiedy ja wydaję Jezusa i dlaczego? I dalej jeszcze idźmy kawałek tego rozważania duchowego ze świętym Piotrem, wówczas jeszcze nie świętym. Aż trzykrotnie wypowiada okrutne słowa. Nie znam go. Zaklinam się, nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem. Przed chwilą był z Jezusem w wieczerniku. Nie znam go. Odnajdujemy się w tej scenie. Możemy pójść jeszcze krok dalej. Piłat, którego również dzisiaj dostrzegamy w opisie męki, mówi: moje ręce są czyste. Nie jestem winny śmierci Jezusa. Piłat przestraszył się. Przypominamy sobie te wydarzenia z naszego życia, kiedy i my ze strachu na przykład nie broniliśmy drugiego człowieka, ponieważ bałem się być może, że ktoś mnie również skrytykuje. Bałem się narazić, bo tak większość myśli. Czuwajcie i módlcie się, śpicie i odpoczywacie. To również kolejne słowa Jezusa Chrystusa, słowa bólu, cierpienia, którymi kieruje się do swoich uczniów, apostołów. Nie możecie wytrwać ani jednej godziny ze mną. Zobaczmy, jakże bliskie są te słowa naszemu życiu. Jakże często być może odsuwamy modlitwę na zaś, na później i później i już nie spotykamy się z Nim, z naszym Panem. Nie mamy czasu. Do dalszego rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Niedziela męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, która wprowadza nas w ten wyjątkowy tydzień, kiedy mamy rozważać, co On z miłości uczynił dla każdego z nas. Przypatrzmy się teraz, drodzy radiosłuchacze, faktom historycznym, które dotyczą męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy czterej ewangeliści podejmują ten temat w swoich ewangeliach. Jezus przybywa do Jerozolimy na święto Paschy. Miasto w czasach Jezusa liczyło około 56 tysięcy mieszkańców, natomiast na święto Paschy przybywało Żydów do mniej więcej 125 tysięcy. Przychodzili Żydzi z diaspory, z Galilei i z Judei. Jezus przebywa do Jerozolimy z Betanii, oddalonej od Jerozolimy o około 3 kilometry. I wiemy doskonale, że w bramach miasta zostaje przyjęty z entuzjazmem. Następnie ma miejsce wieczerza, ostatnia wieczerza. Historycznie pewne jest ukrzyżowanie Jezusa w piątek oraz, że ostatnia wieczerza odbyła się nieco wcześniej. Problem stanowi połączenie tych dwóch wydarzeń ze świętem Paschy. Wiemy dalej z opisu ewangelisty, że po ostatniej wieczerzy oczywiście jest ogrójec i następnie zaczyna się proces i skazanie Jezusa na śmierć. Mamy najpierw przesłuchanie żydowskie, aresztowanie Jezusa dokonano z dużym prawdopodobieństwem na rozkaz władzy Sanhedrynu, czyli najwyższego organu żydowskiego. Składał się on z 71 członków. A do ważności rozprawy musiało być obecnych co najmniej 23 członków Wysokiej Rady. Wyrok śmierci był tylko w rękach prefekta Judei. No i właśnie mamy proces przed Piłatem. Ewangelista natomiast ukazuje, że odbył się proces i to z zachowaniem przepisanych form mających na celu stwierdzenie winy. Głównymi elementami były zarzuty przedstawione przez arcykapłanów oraz przesłuchanie prowadzone również przez Piłata. Piłat zajmował się tego dnia jeszcze innymi wyrokami w sprawie dwóch więźniów oraz amnestii paschalnej, co jest podstawą wydania wyroku. Według władzy żydowskiej Jezus jest winny kary śmierci z powodu bluźnierstwa. To jest przynajmniej ten oficjalny powód. Czy to jednak jest prawdziwa podstawa skazania Jezusa na śmierć? I możemy bardzo szybko odpowiedzieć nie. Widzimy bowiem również motyw ukryty i prawdziwy, a mianowicie Jezus swoim zachowaniem, nauczaniem zachwiał porządek moralno-religijny, między innymi przez naruszanie szabatu, akcje w świątyni i występowanie przeciwko zbawczej mocy prawa, a także poprzez zagrożenie interesów warstwy sadycejskiej. Również ze strony władzy rzymskiej widzimy przyczynę oficjalną, która jest fałszywą. Podana została ona na krzyżu, obraza godności ludu rzymskiego, wrogość wobec cesarstwa albo pretendowanie do władzy królewskiej, wzniecanie buntu. Jaka jest jednak przyczyna prawdziwa, ta ukryta, a mianowicie współpraca Kajfasza z Piłatem, intryga, nienawiść, tchórzostwo. Piłat się, krótko mówiąc, przestraszył i o tym lęku już trochę mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, gdzie każdy z nas może się odnaleźć również w tej scenie. I powiedzmy, za katechizmem Kościoła katolickiego bardzo ważną rzecz. Kościół jednoznacznie określa sprawę winy za śmierć Jezusa. Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa, widoczną w opowiadaniach ewangelicznych oraz nie wiedząc, jaki jest znany tylko Bogu, grzech osobisty uczestników procesu Judasza, Sanhedrynu i Piłata, nie można przypisywać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie, mimo okrzyków manipulowanego tłumu i zbiorowych oskarżeń zawartych w wezwaniach do nawrócenia po pięćdziesiątnicy. To jest bardzo ważne sformułowanie. Nie wszyscy Żydzi byli odpowiedzialni najpierw za skazanie na śmierć, a następnie za samą mękę i śmierć Jezusa. Piłat skazuje Jezusa najpierw na biczowanie. W prawie rzymskim było dodatkową karą do ukrzyżowania. Wiemy również z innych przekazów historycznych, że obywateli rzymskich nie wolno było ani biczować, ani wydawać na śmierć krzyżową. Obywatel rzymski, gdy zasługiwał na śmierć, był karany właśnie tą śmiercią poprzez ścięcie głowy mieczem lub toporem. Jezus natomiast jest wydany na biczowanie. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy taki nakaz, by biczować 40 uderzeń bez jednego, natomiast wiemy, że to nie Żydzi biczowali Jezusa, więc tych razów biczami otrzymał o wiele, wiele więcej. Z Talmudu Turyńskiego możemy dowiedzieć się, że tych ran zadanych przez biczowanie było dużo ponad 100, okrutna kara. Następnie Jezus bierze na siebie krzyż oraz jest jeszcze wcześniej ukoronowany cierniem. Koronowanie cierniem skazanych na śmierć również nie było w zwyczaju ani u Rzymian, ani u Żydów. Możemy w wielkim skrócie powiedzieć, że to była okrutna zabawa żołnierzy. Na Sołunie Turyńskim naliczono około 60 ran zadanych właśnie przez taką koronę. Droga krzyżowa. Długość tej drogi krzyżowej mogła wynosić około 670 metrów. Jezus, dźwigając na sobie belkę, która mogła ważyć do 50 kg, musiał iść pod górę. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie okrutne cierpienie Jezus musiał znosić. Każdy krok to ocieranie tej belki, odsłoniętych niemalże też kości. Następnie obnażenie szat, zerwanie ze swojego ciała zakrzepłych już też ran i przybijanie do krzyża. Kara krzyża została zapożyczona od Persów. Jezus kilka godzin wisiał na krzyżu. Jak umarł? Albo z uduszenia, albo prawdopodobnie również z zawału serca. Serce nie wytrzymało i pękło. Drodzy rady słuchacze, to są tylko suche fakty. Niech one pomogą nam całym sercem wejść ten wyjątkowy czas, a Duch Święty niech prowadzi nas do rozważania tego opisu całym sobą, aby nasze życie ulegało przemianie. I pamiętajmy o sobie w nieustannej modlitwie. Błogosławionego Wielkiego Tygodnia.
To będzie wyjątkowy Wielki Tydzień. Najbliższy czas spędzimy osobno, w swoich domach. Miejmy jednak świadomość wspólnoty. Sens świętowania pozostaje przecież niezmiennie taki sam. Owocnego, głębokiego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy, mimo bardzo trudnej rzeczywistości za oknem, życzą Państwu Paweł Kretkowski i Łukasz Kaźmierczak.
Między niebem a ziemią.